8 grudnia 1991 roku rozpoczęło nadawanie w Bydgoszczy Radio Maryja. I to jest tytuł, dla którego dziś spotykamy się w odrestaurowywanej katedrze bydgoskiej. Te 27 lat odzwierciedla historię radia, które towarzyszy historii narodowi polskiemu ostatniego okresu i po części ją pisze. Jeśli w tej historii radio przeżywało niejedną burzę, to była ona echem tych burz, jakich doświadczał naród polski. Jakie źródła wywoływały te burze? Nie ukrywajmy i powiedzmy wprost. Jednym ze źródeł była koncepcja Polski, która wówczas się odradzała. Z jednej strony była to koncepcja, którą oddaje wypowiedź. Ja się nie boję postkomunizmu. Ja się boję, co z ruin postkomunizmu wyjdzie. Straszna twarz polskiego antysemityzmu, nacjonalizmu, ksenofobii i temu podobne. To samo środowisko określiło papieża Jana Pawła II jako persona non grata, kiedy w 1991 roku interpretował podczas czwartej pielgrzymki do Polski dekalog, o czym później papież mówił w wywiadzie, w książce zatytułowanej Przekroczyć próg nadziei. I to się do dzisiaj powtarza. Innymi słowy, miała być to Polska sekularyzowana, antyklerykalna, wręcz ateistyczna, całkowicie wyrzekająca się własnej dotychczasowej kultury, dzisiaj dodatkowo przybierająca kierunek, który wówczas był jeszcze w Polsce nieznany, genderyzmu, gdzie między innymi biało-czerwony kolor flagi Polski miał być podmieniony na kolor tęczy. Radio Maryja stało się wówczas pierwszym radiem i środkiem społecznego przekazu, które na taką skalę werbalizowało odpowiedź i głosiło te wartości i te prawdy, które pozwalały Polakom przetrwać czas rozbiorów, okupacji II wojny światowej i komunistycznego zniewolenia. Te wartości, te prawdy, które wyrażały tożsamość społeczną narodu polskiego. To wszystko uświadomiliśmy sobie raz jeszcze, przeżywając setną rocznicę niepodległości. Dzisiaj widać, że nie był to błahy spór, że dzieli nas aż do tego stopnia, że nie pozwala wspólnie radować się rocznicą odzyskania niepodległości. I kiedy mogłoby się wydawać, że już gorzej być nie może, wysuwa się nowe postulaty zaostrzające. Postuluje się zerwanie konkordatu, zmarginalizowanie wpływów Kościoła, jak to się dzisiaj określa, wyparcie go z przestrzeni publicznej, wyrzucenia religii ze szkół, nie tylko dlatego, że to dużo kosztuje, lecz dlatego, aby wprowadzić coś z radykalnie ujętych nurtów genderyzmu, bowiem dopiero wówczas Polska miałaby być nowoczesna i demokratyczna, bo liberalna. Tak na marginesie chcę zaznaczyć, że głosi się te postulaty w czasie, kiedy prezydent Turcji otwiera w Kolonii największy meczet w Europie. Kosztowało częściowo także i państwo tureckie ponad 150 milionów. Mieści 4,5 tysiąca wiernych. Kopuła jest wyższa niż świątynia opatrzności Bożej w Warszawie. Minarety najwyższe w Europie. W tej Europie, w której kościoły i katedry zamienia się na kina, teatry, muzea, czy na coś jeszcze o wiele gorszego. Dzisiaj budowane w Europie meczety, jak chociażby w Warszawie, odgrywają podobną rolę, jaką w średniowieczu odgrywały gotyckie katedry, tworząc kulturową twarz Europy. Te postulaty głosi się w czasie, kiedy w Singapurze prezydent Putin z prezydentem Halimah Yacoob i ministrem spraw zagranicznych Sergejem Ławrowem uczestniczą w murowaniu kamienia węgielnego pod cerkiew prawosławną dla wspólnoty prawosławnej, która w Singapurze obecna jest od końca 2008 roku. Nie tak dawno też prezydent Putin wraz z metropolitą całej Rosji Cyrylem I wmurowali wcześniej poświęcony kamień węgielny pod cerkiew prawosławną odległą o 50 kilometrów od Moskwy w miasteczku Kubina. Cerkwie ma służyć wojsku. Ma mieć 95 metrów wysokości o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych i pomieścić 6 tysięcy ludzi. Być trzecią co do wielkości prawosławną świątynią na świecie. 25 listopada bieżącego roku w Bukareszcie poświęcono jedną z największych cerkwi prawosławnych na świecie o długości 120 metrów, szerokości 70, wysokości 120 metrów z 25-tonowym dzwonem. Cerkiew ta kosztowała 110 milionów euro, gdzie 3/4 zapłacił rząd. Świątynię wybudowano dla uczczenia setnej rocznicy utworzenia współczesnej Rumunii oraz za wolność, jedność i godność narodu rumuńskiego. Tak się realizuje rozdział państwa od Kościoła na świecie. Od czasu pierwszych przemian trwa i dzisiaj na nowo ożywa spór o ochronę życia poczętego. I na nie się zdają wysuwane argumenty w obronie życia, wypowiedzi znawców zagadnienia i Episkopatu Polski przedkładającego moralną naukę Kościoła. Wszelkie racjonalne argumenty odbijają się jak groch o ścianę. Podejmijmy raz jeszcze refleksję na ten temat. Czym jest życie? Można powiedzieć, że jest drugim dnem człowieka. Człowiek o tyle jest człowiekiem, o ile żyje. Co tak znacząco oddaje język polski, człowiek pozbawiony życia jest trupem z zwłokami. Z życiem nie spotykamy się bezpośrednio, jakby z nagim życiem, a jedynie z żywą rośliną, żywym zwierzęciem, z żywym człowiekiem. I to jeszcze trzeba powiedzieć. I co jest może najważniejsze, do dzisiejszego dnia nauka nie wyjaśniła genezy życia. Życie tłumaczy się jedynie przez życie. Jaka jest w ogóle kondycja człowieka na tym świecie? Człowieka można unicestwić, zakopać w lesie i tak zostanie na zawsze. Życie się o niego nie upomni tak, jak o siebie upominają się prawa fizyki rządzące rzeczywistością materialną. I stąd każdy z nas wie, co się z nim stanie, kiedy będzie próbował wyjść przez okno z 10. piętra. To stąd prawa fizyki nie pozwolą ze siebie pić, sobą manipulować, dowolnie definiować. Ich się po prostu trzeba nauczyć i przestrzegać. Natomiast dlatego, że życie się o siebie nie upomni, kiedy zakopiemy je w lesie, kiedy zniszczymy w laboratoriach podczas najróżnorodniejszych eksperymentów, to dlatego można z niego kpić, je lekceważyć, dowolnie definiować, czynić z nim wszystko, na co pozwala ludzka fantazja. Czy jest zatem jakiś ratunek dla życia człowieka? Jest. Jest nim najpierw sumienie drugiego człowieka. Sumienie drugiego człowieka może się o niego upomnieć pod tym jednak wszakże warunkiem, że uzna w sobie rozróżnienie pomiędzy dobrem a złem. Posłuchajcie, co na ten temat mówi człowiek, który nigdy nie deklarował swojej wiary, uchodzący za ateistę, Leszek Kołakowski. I tutaj cytat. Kiedy mówię o odróżnieniu dobra i zła, mam na myśli tylko takie odróżnienie, którego znaczenie, siła obiektywna, zniewalająca, nie zależy od nas. Odróżnienie, którego nie możemy ani unieważnić, ani zmienić według naszej woli lub kaprysu. Odróżnienie, które zastajemy gotowe, które nam się narzuca i które jesteśmy zmuszeni przyjąć jako prawdziwe. Nie wystarcza zaakceptować to rozróżnienie, a więc przyjąć, że istnieje prawo naturalne, którego rzeczywiście nie da się nigdy odkryć jako faktu empirycznego. Ta władza, ta wiedza jest mało pożyteczna, jeśli nie jesteśmy zdolni do odczuwania dobra i zła w nas samych. A zatem sumienie, które w sobie odczuwa dobro i zło. Co to znaczy? To znaczy, że tak długo, jak długo człowiek będzie miał problem ze swoim sumieniem, tak długo będzie miał problem z uznaniem w sobie rozróżnienia między dobra i zła, tak długo będą istnieć ci, którzy będą zakopywani w lesie i tak długo będą istnieć ci, którzy będą to czynić. Tak długo unicestwiane będzie w laboratoriach życie ludzkich istot i tak długo istnieć będą dokonujący tych eksperymentów i nic nie pomogą tu jakiekolwiek racjonalne argumenty, bowiem człowiek jest zdolny w swojej wolności odrzucić każdy racjonalny argument. Jest po prostu za każdym razem większy. I tak będzie do końca świata. Cóż bowiem wspólnego z racjonalnymi argumentami mają wulgarne hasła wypisywane na transparentach, niesione w czasie manif, pochodów organizowanych rzekomo w obronie wolności kobiety do decydowania o sobie w kontekście najistotniejszego problemu, jakim jest życie człowieka? W jaki sposób zatem można podjąć w takiej sytuacji dialog, o którym tyle się dzisiaj mówi, aby spokojnie, raz jeszcze, przeciwstawić racjonalne argumenty wypracowywane także przez współczesną naukę? Życie tłumaczy się przez życie, to znaczy także, że trzeba je bronić jako życie. Życie samo w sobie. Każda próba określenia, czym jest życie, jest już ograniczeniem jego rozumienia i prowadzi do form wykluczania. Między innymi próby decydowania o tym, jakie życie jest godne człowieka, a jakie nie. Już dawno wykluczono, aby w ocenie postępowania z życiem powołać się, przywołać miarę godności osoby ludzkiej. Dzisiaj tylko w jednym momencie świat odwołuje się do tej miary, godności osoby ludzkiej, kiedy ocenia Holokaust i oskarża jego sprawców. Właśnie przy tej okazji faktu Holokaustu ludzie Zachodu wyrażają głęboką pewność, jak pisze Chantal Zoll, i tutaj cytat, że człowiek posiada wewnętrzną godność, niezależnie od okoliczności i od wartości, jaką jej przyznają różne państwa, nurty intelektualne czy ideologie. Objawiło się to z całą oczywistością, kiedy oskarżeni w Norymberdze o ludobójstwo Niemcy próbowali się bronić, zasłaniając się także tym, że mieli taki rozkaz do wykonania. I wówczas odwołano się do prawa naturalnego, do wrodzonej i niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Oskarżonym zabrakło nie tylko własnego ryzyka przeciwstawiania się władzy, jak Antygonie, dramat czy fragment tego dramatu cytował Jan Paweł II w Wadowicach, ale odsłonił się przerażający brak osobistego sumienia. Okazało się, że jednostka pozbawiona zdolności krytycznego myślenia wydaje się nieludzka, demoniczna, uboga duchem. Brakuje jej czegoś istotnego. To oznacza, że tak rozumiane osobiste sumienie ma skralny charakter. Nie w sensie jakiejkolwiek religii, ale w sensie odniesienia do ludzkiej natury, że pochodzi z góry, jest niezależny od człowieka. Człowiek nie ma nad nim żadnej władzy, jest transcendentny. Tylko w ten sposób wolność może się samo ograniczać. Jeśli człowiek nie ma nad sobą innego, który nie pozwala mu uznać się za Boga, to samego siebie uzna za takiego. Ale w ten sposób nigdy nie pozna różnicy między sobą a swoimi perwersjami. Tutaj jednocześnie objawia się największy paradoks. W przypadku oceny Holokaustu kierujemy się po chrześcijańsku rozumianą godnością osoby ludzkiej, chociaż jednocześnie odrzucamy samo chrześcijaństwo. Dzisiaj w Katowicach ma miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona ekologii. A propos ekologii, posłuchajmy, co mówił papież Benedykt XVI na ten temat w Bundestagu. I tutaj cytat. Powiedziałbym, że pojawienie się ruchu ekologicznego w polityce niemieckiej pozostanie głosem, którego nie można ignorować. Młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że w naszych stosunkach z naturą jest coś nie tak, że materia nie jest tylko surowcem, który mamy przetwarzać, ale że sama Ziemia ma swoją godność. My winniśmy stosować się do jej wskazań. Doniosłość ekologii oczywiście nie podlega już dyskusji. Winniśmy słuchać języka przyrody i dawać stosowne odpowiedzi. Chciałbym jednak podkreślić z mocą rzecz, o której, jak mi się wydaje, dziś, podobnie jak i wczoraj, się zapomina. Istnieje także ekologia człowieka. Również człowiek ma swoją naturę, którą winien szanować i którą nie można manipulować według swego uznania. Człowiek to nie tylko wolność, którą sam sobie tworzy. Człowiek nie stwarza sam siebie. Jest on duchem i wolą, ale też jest naturą. A jego wola jest słuszna wtedy, kiedy szanuje naturę, słucha jej i akceptuje siebie takim, jakim jest. To, że sam siebie nie stworzył. Właśnie w ten sposób i tylko w ten sposób urzeczywistnia się prawdziwie ludzka wolność. Koniec cytatu. Sensem tej konferencji jest ukazanie, że człowiek w stosunku do świata całego swojego otoczenia jest jedynie ogrodnikiem, a nie panem. A cóż dopiero powiedzieć Stwórcą? I podobnie ma być z życiem. Jesteśmy ogrodnikami, a nie jego panami. Ale to apeluje o odpowiedzialność, rozumność. To rozum w tym miejscu mówi nam, że być odpowiedzialnym to znaczy być zależnym, podlegać temu, za co się jest odpowiedzialnym, być związany z czymś, czego nie wybraliśmy, czego nie stworzyliśmy, nie wybraliśmy samych siebie, nie stworzyliśmy samych siebie. Być odpowiedzialnym to widzieć swoje życie jako dług, powinność, która spełnia się przez ofiarę, poświęcenie, a nie ślepy los, fatum, ślepe przeznaczenie. To najbardziej ubogaca człowieka, czyni go wręcz człowiekiem, kiedy właśnie widzi swoje życie jako dług, jako poświęcenie, jako powinność, która realizuje się przez oddanie samego siebie. Być odpowiedzialnym to uznać porządek, w którym jesteśmy zakorzenieni i w którym spełnia się nasza egzystencja. To znaczy dostrzec obowiązki i dopiero także prawa. Człowiek bez zakorzenienia w świat, w jego porządek, w porządek grupy, nie ma praw. To powinni wiedzieć także ci, którzy w czasie manifestacji żądają dla siebie praw poza jakimkolwiek odniesieniem czegokolwiek. Podobnie także godność może być nienaruszana tylko wtedy, kiedy nie jest zdefiniowana. Definicja ustanawia warunki, co sprawia, że człowiek przestaje być tajemnicą. Człowiek jest tajemnicą, bowiem jego potencjału nie sposób wyczerpać. Nie można go wystarczająco opisać żadna nauka. Jeśli sądzimy, że nauka wyznacza, określa, wystarcza, aby określić, czym jest człowiek, to człowiek nie będzie godny szacunku. To właśnie tworzy bezwarunkowość. Człowiek jest godny nie pod takim czy innym warunkiem, który jest przyznawany z zewnątrz, na przykład przez społeczeństwo. Stąd też bolesna w swojej wypowiedzi papieża Jana Pawła II. W tym miejscu pragniemy jeszcze zwrócić szczególną uwagę na inny rodzaj zagrożeń wymierzonych przeciwko życiu poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca. Dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w przeszłości oraz problemy niezwykłej wagi, związane faktem, że w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter przestępstwa i w paradoksalny sposób zyskują status prawa do tego stopnia, że żąda się uznanie ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia. Zamachy te uderzają w ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony. Jeszcze groźniejszy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do nich w gronie rodziny i za sprawą rodziny, która przecież ze swej natury powinna być sanktuarium życia. Tak pisał papież w swojej encyklice Evangelium Vitae. Sanktuarium życia. To znaczy, że życie tłumaczy się jedynie przez życie. To znaczy także, że trzeba je bronić jako życie. Życie samo w sobie. Czyż najbardziej nie widać godności człowieka wówczas, gdy zostanie z niej odarty? Godności życia trzeba dziś przywrócić jej wewnętrzną wartość. Radykalne przeciwstawienie się zbrodni przeciwko życiu wymaga radykalnej koncepcji godności człowieka, tej wewnętrznej, samej w sobie i dla niej samej. Inaczej będzie za każdym razem ograniczana czy odbierana w imię zmieniających się idei, na przykład idei zdrowia. Takie ograniczenie koncepcji godności człowieka w swoich najdalszych konsekwencjach prowadzi także do unicestwienia moralności. Moralność jest zbyteczna do ceny, co czynimy z człowiekiem, gdy wystarcza taka czy inna zmieniająca się koncepcja. Na przykład pragnienie czegoś i wszystko ma być temu podporządkowane. Na przykład prawo stanowione poza prawem natury, czemu wszystko ma być podporządkowane. W tym miejscu trzeba stwierdzić także i to, że dziś przedefiniowuje się samo rozumienie sumienia. Podobnie w tym miejscu posłuchaj się wypowiedzią papieża świętego Jana Pawła II. Z jego cytatów o sumieniu można by skomponować książkę, ale ten jest znaczący. I tutaj znowuż wypowiedź papieża. Jak łatwo zrozumieć, istnieje związek między tą ewolucją, to znaczy kierunek prawa pozytywistycznego, stanowionego przez to, że 51% głosów jest więcej niż 49%, a kryzysem wokół zagadnienia prawdy. Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób prowadzi także do zmiany koncepcji sumienia. Nie jest już ono postrzegane w swojej rzeczywistości pierwotnej, czyli jako akt rozumnego poznania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, jaki sposób postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała tendencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłącznie przywilej autonomicznego określenia kryteriów dobra i zła oraz zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której każdy człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Postulaty posunięte do skrajności, do skrajnych konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej idei ludzkiej natury. To z encykliki Veritatis Splendor. W ostateczności życie ludzkie jest cudem. Jest, jak wielokrotnie będzie nas o tym pouczał Benedykt XVI podczas między innymi spotkania z młodzieżą w Sydney. Cud życia widzi papież między innymi w potędze umysłu, który zgłębia sekrety natury, dokonuje odkryć naukowych. Musi zdumiewać możliwość kreślenia wizji przyszłości. Duch ludzki kreśli cele, wyznacza środki i sposoby ich realizacji. Człowiek odkrywa w sobie niespożyte moce ulepszenia siebie i otaczającego rzeczywistości. Człowiek ma świadomość samego siebie w związku z królestwem przyrody. Równocześnie ta świadomość stawia człowieka w wyjątkowej sytuacji. Nie podlega prawom przyrody jak reszta stworzenia, ale równocześnie odnosi go do tych praw na miarę człowieka, domagając się dobroci, współczucia, wolności, solidarności i szacunku. Takim życiem trzeba umieć się zachwycić, aby odkrywać pragnienie prawdy i głód cnót moralnych, aby odkrywać piękno życia, ostatecznie jego sens i moc do urzeczywistniania jako nadzwyczajnego potencjału. Cud życia sprawia, że człowiek nieustannie pragnie dobra i piękna. Nieustannie chce mu się przezwyciężać własne słabości i niedociągnięcia. Nieustannie się chce być dobrym, pięknym, szlachetnym. Powiedziałem, że o życie może się upomnieć jedynie sumienie drugiego człowieka, bo każdy racjonalny argument można odrzucić. Nie trudno jednak zauważyć, że również ludzkie sumienie jest za słabe, za krótkie, aby zadośćuczynić unicestwieniu ludzkiego życia, zadośćuczynić cierpieniu niewinnego, sprawiedliwego człowieka. W ostateczności może to uczynić jedynie sam Bóg. Jakże pełne pociechy są Jezusowe błogosławieństwa wypowiedziane w kazaniu na górze. Błogosławieni, błogosławieni i tak 8 razy. Czy nie noszą one w sobie swoistego obrazu sądu ostatecznego? Czy nie będzie on może wyglądał akurat właśnie tak, że Pan Bóg przyjdzie i tych, którzy tworzyli piekło na tym świecie, w tym piekle zostawi, niech się tam bawią, a tych, którzy w tym piekle cierpieli niewinnie, z niego wyprowadzi i posadzi razem z Jezusem Chrystusem po swojej prawicy? Jest takie piękne świadectwo o świętym Janie Pawle II, kiedy w Watykanie spotkał się z jednym z księży, który za każdym razem go krytykował. Po dłuższej rozmowie, kiedy ten pozostał nieprzejednany, papież powiedział mu tylko tyle: nie pozostaje mi nic innego, jak modlić się za księdza. Jako chrześcijanie wobec zagubienia i prawdy, bo i zindywidualizowania, wobec zagubienia moralności, kiedy redukujemy człowieka do maszyny, do zwierzęcia, wobec zmiany wolności na perwersję, nie pozostaje nam nic innego, jak modlić się o przywrócenie własnego porządku, właściwego porządku i ludzkiej duszy. Módlmy się też w intencji Radia Maryja, który na co dzień pozostaje jednym z nielicznych głosów w naszym domu, które z wielkim trudem i wysiłkiem szczerze w nas i pośród nas ów porządek, ewangeliczną prawdę, nieustannie wzywa do tego, co może najtrudniejsze, bo tego rozkazem się nie załatwi, ale jednocześnie najpiękniejsze, abyśmy kierowali się miłością. Amen.
Była to homilia księdza biskupa Jana Tyrawy, ordynariusza diecezji bydgoskiej, jaką wygłosił podczas mszy świętej, którą dziękowaliśmy w katedrze bydgoskiej za 27 lat Radia Maryja.